Chwała Bogu. Będę czytał dzisiaj z Nowego Testamentu, Ewangelii Mateusza, z rozdziału 16. Najpierw przeczytam, a potem powiem o pewnych skojarzeniach. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, będę czytał od 21 wiersza. Czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, wtedy odda każdemu według uczynków jego. Do tego miejsca, zanim się zastanowię wspólnie razem z wami nad tym słowem, chciałem podać taką retrospekcję troszkę. Kiedy wszedłem tutaj dzisiaj rano do kaplicy, to pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to ten napis tutaj. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Tak zapytałem się pastora, dlaczego to jest otwarte? Czy macie dzisiaj chrzest, czy może coś takiego? No, byłem zdziwiony. I tak patrzę na tą wodę, patrzę na ten napis i mam takie skojarzenia. I chciałbym chwilę mówić na temat tych skojarzeń. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Może najpierw dwa przykłady z Bożego Słowa, z Księgi Dziejów Apostolskich. Filip rozmawiał z eunuchem. W drodze szli, właściwie to jechali. Filip opowiadał mu o Chrystusie i w pewnej chwili czytamy się, że była jakaś woda, zatrzymali się nad nią i Filip mówi, cóż stoi, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. I wtedy otrzymuje taką odpowiedź: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A potem czytamy, że wstąpili obaj do wody i Filip został ochrzczony. To jest jedna sytuacja, która jest zapisana w Bożym Słowie. A teraz spójrzmy na inną sytuację, też która jest tu zapisana w Bożym Słowie. Ananiasz, uczeń Pana Jezusa, zwraca się do Saula, późniejszego Pawła: przeto czemu zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa. Dwie sytuacje, które są zapisane w historii pierwszego Kościoła. Ten pierwszy człowiek bardzo chciał, ale było mu postawione to pytanie, ten warunek, jeśli wierzysz z całego serca. A drugi człowiek spotkał się z Chrystusem, ale się zastanawiał. I tak usłyszał od tego ucznia: czemu zwlekasz? Czemu zwlekasz? Wstaj, daj się ochrzcić na obmycie swoich grzechów. To są dwie sytuacje, które są zapisane w Bożym Słowie. A teraz ta moja taka osobista. Ja sobie przypominam ten czas, to było 44 lata temu, a więc już bardzo, bardzo dawno, kiedy ja byłem ochrzczony, kiedy ja wszedłem do tej wody. Ale zanim ja wszedłem do tej wody, to upłynęło kilka lat. Ja byłem w zborze, no chodziłem do kościoła. Na zewnątrz wszystko było dobrze. Mój ówczesny przełożony, czy pastor, tak jak się to dzisiaj mówi, przez 3 lata z rzędu się mnie pytał: a czemu ty się nie chcesz dać ochrzcić? A ja mu zawsze jakoś tak tłumaczyłem: a jeszcze nie, bo jestem tu za młody. Różnie mu to tłumaczyłem. A ta prawdziwa przyczyna we mnie była inna. Ta uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa nie było u mnie pełne. Czegoś brakowało. Aż przyszedł ten moment, kiedy uwierzyłem. Kiedy uwierzyłem, przyjąłem chrzest wodny i dożyłem zbawienia. Bardzo, bardzo dawno temu. Tak więc to są takie retrospekcje, które mam związane z tym napisem, z tą wodą i cieszę się, że to nie zostało tu zamknięte, dlatego że Duch Święty mógł mnie do tego tu pobudzić. A teraz przejdźmy do tego słowa, które przeczytałem. Słowo, które przeczytałem, ma dość ścisły związek z tym, co jest tu napisane. Bo słowo, które przeczytałem, odnosi się do uwierzenia. Czym jest to uwierzenie? Czym tak naprawdę? Co to tak naprawdę znaczy? Kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa? I chcielibyśmy się przyjrzeć tej historii, którą przeczytałem. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział i zacząłem czytać od 21 wiersza. W 21 wierszu, w pierwszej części tego wiersza czytamy tak. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć. A więc ten fragment się rozpoczyna jakąś zmianą. Od tej pory Jezus zaczął tłumaczyć. A czemu akurat od tej pory? Przecież Jezus już jakiś czas służył, głosił, uzdrawiał, czynił cuda, mówił o przyjściu Królestwa Bożego. A jednak mamy tak napisane, że od tej pory, czyli nie od samego początku, ale od pewnego momentu, gdy już jakiś czas był z uczniami. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, co było tą porą, to cofnijmy się kilka wierszy wstecz, gdzie mamy opisaną bardzo znaną historię, która jest zatytułowana w przekładzie Biblii Warszawskiej Wyznanie Piotra o Jezusie. W pewnej chwili Pan Jezus Chrystus zwrócił się do uczniów i tak ich pyta w 13 wierszu tego 16 rozdziału. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To było to pytanie, które Pan Jezus Chrystus po prawdopodobnie dwuletniej, może nawet troszeczkę dłuższej służbie wśród ludzi stawia to pytanie swoim uczniom. Za kogo ludzie uważają mnie, Jezusa, Syna Człowieczego? A wtedy ci uczniowie mu tak odpowiedzieli, w 14 wierszu to czytamy, a oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Kiedy patrzymy na odpowiedź uczniów, to możemy zobaczyć, że ona jest bardzo zróżnicowana. Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz albo któryś z proroków. Ludzie nie byli zgodni co do tego, kim naprawdę był Pan Jezus, który chodził wtedy po ziemi. I Pan Jezus wysłuchał tego i zadał następne pytanie. Wiersz 15. A On, Jezus im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A wy za kogo mnie uważacie? Bardzo mocne pytanie, które Pan Jezus, przechodząc od ogółu, przeszedł teraz do szczegółu, przeszedł do konkretnej osoby, przeszedł do ciebie i do mnie i pyta się, a ty za kogo uważasz Jezusa? Kim dla ciebie jest Jezus? Jak ty widzisz Jezusa? Ja myślę, że to pytanie rozbrzmiewa od 2000 lat. Ludzie stawiają sobie to pytanie, kim jest Jezus? Kim tak naprawdę jest Jezus? Mamy i w przeszłości, i teraz mnóstwo odpowiedzi. Akurat przyszedł mi na myśl islam, który mówi, że Jezus jest prorokiem, ale nie największym, bo Mahomet jest jeszcze większym tu prorokiem. Są ludzie, którzy mówią, że Jezus był dobrym człowiekiem. Są ludzie, którzy mówią, że Jezus to nawet tu nie była postać historyczna, ale wymysł chrześcijan, którzy dla swoich potrzeb stworzyli sobie Jezusa. Są ludzie, którzy mówią, że Jezus jest dobrym nauczycielem, że jest moralistą. Jakież było moje zdziwienie kilkadziesiąt lat temu, kiedy byłem jeszcze w szkole średniej, było to w czasach kwitnącego socjalizmu, kiedy nauczycielka języka polskiego nam powiedziała tak, no Jezus to tak Ale ta jego nauka, ona była taka socjalistyczna, bo on się troszczył o ubogich i biednych, o sprawiedliwość społeczną. Jak bardzo można wykrzywić to, czym, a właściwie kim jest Pan Jezus Chrystus. A więc na przestrzeni wieków, tak jak i wtedy, ludzie mieli bardzo różne wyobrażenie, pojęcie, zdanie o tym, kim jest Jezus. A teraz spójrzmy, kiedy Pan Jezus wtedy zadał to pytanie swoim uczniom, czyli już jakby swoim naśladowcom, tym, którzy byli blisko Niego, którzy sporo widzieli, to spójrzmy, 16 werset. Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A więc Piotr, który był zawsze szybki, który zawsze znajdował szybką odpowiedź, który praktycznie najszybciej z uczniów reagował, raz dobrze, raz źle, to jest inna rzecz, jeszcze do tego powrócimy, ale tym razem Piotr wypowiedział takie zdanie, taką myśl. Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Chrystus to jest greckie słowo, to jest transliteracja praktycznie z greckiego słowa, a jeśli chodzi o hebrajskie słowo, to jest Mesjasz, Pomazaniec. A więc Piotr to wyraził, Ty jesteś Chrystusem, Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Pomazańcem Bożym. Kiedy popatrzymy na Stary Testament, to słowo Mesjasz ma wielowątkowe znaczenie. Ale kiedy popatrzymy na czasy Pana Jezusa, w których Pan Jezus chodził po ziemi, to słowo Mesjasz kojarzyło się jednoznacznie z jedną sprawą. Z wyzwoleniem z niewoli rzymskiej, z wyzwoleniem z niewoli okupanta, osiągnięcie wolności. Żydzi wówczas oczekiwali na takiego Mesjasza, który wyzwoli ich z ciemięzców, z Rzymian, że oni będą mogli być wolni. Takie było wyobrażenie większości nowotestamentowych ludzi. Ludzi w czasach Pana Jezusa, ludzi, którzy wtedy żyli. Wyzwolić spod rzymskiej okupacji. Ci ludzie nie wiedzieli, nie zdawali sobie sprawy, nie chcieli wiedzieć, nie chcieli sobie zdawać z tego sprawę, że Jezus owszem przyszedł jako wyswobodziciel, ale On przyszedł, aby wyzwolić lud z jego grzechów, z mocy grzechu, w którym ten lud był. Po to przyszedł Pan Jezus Chrystus. Ludzie tego nie widzieli, że On nie przyszedł jako militarny wyswobodziciel, ale przyszedł jako ten cierpiący sługa, jako ten, który zamiast cielców i kozłów przyszedł, aby złożyć własne życie na ofiarę za grzechy całego świata. Do ludzi to nie docierało. Jezus Chrystus Emanuel, Bóg, który jest pośród nas, to jest ten, który przyszedł, aby dać wolność od grzechu, aby dać wyswobodzenie od grzechu. I to powiedział Piotr, Ty jesteś Chrystus, Ty jesteś Mesjasz, Boży Syn. I kiedy on to powiedział, bardzo mocne stwierdzenie, wtedy Pan Jezus mu odpowiedział w 17 wierszu, tak to czytamy, chcielibyśmy popatrzeć na to, w szczególności ci z was, którzy mają przy sobie Biblię. 17 werset mówi tak, a Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Spójrzmy na odpowiedź Pana Jezusa, ona była niesamowita. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza. Bo nie ciało i krew ci to objawiło, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. W tym momencie Pan Jezus Chrystus pokazuje na prawdę, która zaistniała w życiu Piotra. Pokazuje na prawdę, która zaistniała w twoim życiu, która może zaistniała w twoim życiu. Nie ciało i krew ci to objawiło, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Gdy ja czytam to miejsce, to tak bardzo mocno widzę inne słowa Pana Jezusa. Pan Jezus mówi tak, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. To nie jest sprawa ciała i krwi, to nie jest sprawa ludzkich przekonań, ale Wszechmocny Bóg przez Ducha Świętego On pokazuje, On objawia i On objawił to Szymonowi. Nie ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie, ci to objawił. I to jest ten moment, który jest tak bardzo zasadniczy. Piotr otrzymał objawienie od samego Ojca, od Boga. On mu to objawił, kim jest Jezus Chrystus. On jest Chrystusem, On jest Mesjaszem, On jest jedynym Bożym Synem. I dlatego tak mówi Pan Jezus, błogosławiony jesteś. To nie było coś naturalnego. To nie było to, że ktoś przekonał mnie. Że ktoś przekonał Piotra, czy mnie ktoś przekonał. Ale to był ten moment, kiedy Duch Święty przekonał mnie, abym uwierzył, kim naprawdę jest Jezus. Co naprawdę Jezus uczynił, że On jest Mesjaszem, który przyszedł, aby wyzwolić nas z naszych grzechów. On nie przyszedł właśnie jako ten militarny przywódca, ale jako ten, który wyzwala z grzechów. I to był ten moment, nie chciałbym tego kreślić, ale może tak powiem, to było to pierwsze 5 minut w życiu Piotra. To był ten pierwszy krok w doświadczeniu Chrystusa jako Zbawiciela. To jest pierwszy krok w doświadczaniu Chrystusa jako Zbawiciela. Objawienie, kim naprawdę jest Jezus, że On jest Bożym Synem, On jest Mesjaszem, który przyszedł w bardzo szczególnym celu, aby zniszczyć grzech. Tak, to był moment, kiedy Piotr miał swoje 5 minut. Ale chcielibyśmy iść dalej tej historii, bo te 5 minut szybko minęło. Wiersz 21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom. A więc od tej pory, kiedy Piotr przekazał to objawienie. Objawienie, które otrzymał od samego Boga. Ten pierwszy krok, który zrobił w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. I spójrzmy, co się teraz stało. Ten wiersz 21. Jezus Chrystus zaczął tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Spójrzmy na słowa Pana Jezusa. Musi iść do Jerozolimy. Musi wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów, uczonych w piśmie. Musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Te informacje spadły na uczniów jak grom z jasnego nieba. Zanim jeszcze będę to kontynuował, zobaczmy na tą środkową część 21 wiersza. Bo to jest coś, co jest tak bardzo, bardzo ważne. Tu mamy tak napisane, tak mówi Jezus, że musi pójść do Jerozolimy. Słowo musi. Bardzo nie lubimy takich słów jak musi. Jak mam coś zrobić, jak muszę coś zrobić. Tak bardzo chcielibyśmy mieć zawsze tą wolność wyboru. Tak zawsze chcielibyśmy, aby było według naszego zrozumienia. A Jezus mówi tak, muszę iść do Jerozolimy, aby tam wiele wycierpieć, aby umrzeć i aby trzeciego dnia być zmartwychwzbudzony. Są takie momenty, w których Biblia pokazuje nam tak bardzo jasno, że pewne rzeczy, to znaczy musi, że one muszą się stać, że jest wymagane posłuszeństwo. Pan Jezus tu mówi o czymś, co jest nienegocjowalne. Coś, co jest wolą Ojca. On przyszedł, bo taka jest wola Ojca. I spójrzmy, że On nie dyskutował na ten temat. Powtórzę to jeszcze raz. To jest nienegocjowalne. Wola Boża jest nienegocjowalna. On to musi wszystko zrobić. Musi tam pójść, musi cierpieć, musi być tu zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Kiedy ci uczniowie to zaczęli słuchać, oni wszystkiego tu nie usłyszeli. Oni nie zwrócili uwagi na końcowy fragment tego, co Pan Jezus mówił. Ale oni zwrócili na to uwagę, do Jerozolimy, no fajnie, bo może tam będzie ogłoszony królem, ale musi cierpieć. Musi być zabity. I to i tak biło w nich tu najbardziej. To, co teraz będzie. To, co będzie z naszymi planami. Wiemy z innych miejsc w Bożym Słowie, jak bardzo często oni się kłócili ze sobą, który z nich jest największy, najważniejszy. Być może oni już dzielili te posady, kto będzie ministrem od tych rzeczy, od tamtych rzeczy, a kto będzie jako premier. Prawdopodobnie mieli takie myśli, bo czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w rozdziale 24. Kiedy tych dwóch szło do Emaus, to oni tak mówili, a myśmy myśleli, że on będzie królował. I nawet w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich również pytali się, panie, kiedy nastanie to królestwo? Oni mieli w pamięci to ziemskie królestwo. Spójrzmy, jak bardzo płytkie było ich spojrzenie. Tak sobie myśleli. To ich z pewnością zasmuciło. Trudną rzecz no usłyszeli od Pana Jezusa, ale nie usłyszeli tej ostatniej. Zostanę wzbudzony z martwych. Pan Jezus im to powiedział tak bardzo mocno. To, że ja będę cierpiał tam na krzyżu, to, że ja będę poniżony, że oni mnie zabiją, to nie jest koniec tej historii. Ja zostanę wzbudzony z martwych. I to jest to, co jest dla nas tu nadzieją. My dzisiaj, 2000 lat później, wiemy, że Jezus Chrystus jest zmartwychwstałym Bogiem. On jest tam u Ojca. On poszedł do Ojca i On wstawia się za nami. Niesamowita historia, jak bardzo często o tym zapominamy. Ale przejdźmy dalej w tej historii. Zobaczmy na wiersz 22. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Chciałbym, żebyśmy zwrócili pilną uwagę na te stwierdzenia Piotra, bo one są bardzo ważne, bo one się odnoszą do naszego, do mojego, być może i do Twojego życia. A Piotr, wziąwszy go na stronę, ja myślę, że na Piotra, jak i na wszystkich innych, spadło to jak grom z jasnego nieba. Krótko przedtem Piotr miał swoje 5 minut, swój wielki czas. Piotrze, Ojciec Ci to objawił, jesteś błogosławiony przez Ojca, jesteś Petros, czyli kamień. Przez moment było super. Ale nagle w jednej chwili ten kamień rozsypał się w proch, bo Piotr tak powiedział, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Chcielibyśmy się przyjrzeć tej wypowiedzi Piotra, bo ona jest tak bardzo ważna. Mamy dwie strony. Słowa Pana Jezusa Chrystusa, które jak mówiłem już dwukrotnie, są nienegocjowalne. Muszę iść do Jerozolimy, cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. A z drugiej strony mamy słowa Piotra, Panie, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na Ciebie. Czemu Piotr tak powiedział? Bo wizja Piotra była inna. On sobie inaczej wyobrażał życie Pana Jezusa. On inaczej sobie poukładał, jak to ma wyglądać. On sobie wyobrażał, że może Jezus będzie królem, namiestnikiem, wyrzuci tych Rzymian, a my będziemy razem z Nim królować. Taka była wizja Piotra. I kiedy on to usłyszał, wziął Pana Jezusa na bok i mówi, Panie, miej litość nad sobą. Nie przyjdzie to na Ciebie, bo co by z nami wtedy było? Gdzie te nasze posadki wszystkie? Gdzie to wszystko, co myśmy sobie zaplanowali? Bardzo ważny moment, który może się zdarzyć także w Twoim życiu. Spójrzmy, wyobrażenia Piotra o Jezusie tak bardzo różniły się od rzeczywistości. I wtedy, i dzisiaj, ludzkie wyobrażenie o Bogu i o Jego dziele tak bardzo różnią się od tego, o czym mówi Boże Słowo. My byśmy chcieli wierzyć w Boga naszych wyobrażeń. Chcielibyśmy, żeby Bóg był uformowany tak, jak my tego chcemy. Nie jak mówi Boże Słowo, ale tak jak my. Kiedy jest mowa o cierpieniu, kiedy jest mowa o śmierci, to my się cofamy. Nie, takiego Chrystusa to my nie chcemy. Jak bardzo często tak jest. Jak bardzo często nasze modlitwy, nasze pragnienia, nasze marzenia, bo o tym się tak często mówi, idą w inną stronę. Chcielibyśmy nie tej Bożej odpowiedzi, tej surowej, ale tej według naszych, według moich wyobrażeń. Jak bardzo często tak jest, że modlę się i już dyktuję Panu Bogu, jak by to miało wyglądać, jak ja sobie to wyobrażam. Boże, tak, a nie inaczej. To jest postawa Piotra w tym momencie. On jakby zapomniał o tym, co powiedział, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A teraz przejdźmy na ziemię, teraz przejdźmy do naszych spraw. Panie, tak nie, to na Ciebie tu nie przyjdzie, to musi być inaczej. Jak bardzo często tak jest. My zapominamy o tym, że my jesteśmy naśladowcami Chrystusa. My nie jesteśmy tymi, którzy dyktują Chrystusowi, którzy chcą przewodzić Chrystusowi, ale my mamy iść za Nim. To są słowa Piotra, które on powiedział i które chciałbym, żeby tak mocno wybrzmiały we mnie, ale również w Tobie. Miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A teraz spójrzmy na odpowiedź Pana Jezusa. Wiersz 23. A On, to znaczy Pan Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Ja myślę, że Piotr się spodziewał wszystkiego, tylko nie tego. Przecież on dobrze radził. Przecież on dał dobrą radę. A Pan Jezus mu mówi w obecności innych ludzi, idź precz ode mnie, szatanie. Jak to może być? Jak to może być, że Pan Jezus tak powiedział do Piotra, do tego, któremu przed chwilą tu powiedział, jesteś błogosławiony przez mojego Ojca. A jednak Pan Jezus tak powiedział. I chcieli się i temu również bliżej przyjrzeć. Pamiętamy tą historię. Ona jest zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 4. To nie szukajcie, ja tylko przeczytam któryś wers z tamtej historii. W Ewangelii Łukasza, zresztą w innych też, mamy opisany ten moment, ten czas, kiedy Pan Jezus był przez 40 dni na pustkowiu i kiedy był kuszony przez diabła. Bardzo mocna historia, z której chciałbym dzisiaj jeszcze przynajmniej raz skorzystać. Pan Jezus był 40 dni na pustkowiu i tam czytamy, że kusił go diabeł. A potem, to jest 4 rozdział, 13 werset Ewangelii Mateusza, czytamy tak. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. A więc diabeł kusił Pana Jezusa. Pan Jezus dał mu odpór i czytamy, a potem diabeł dokończył kuszenia i odstąpił od niego do pewnego czasu. A więc była pewna rzecz w przeszłości, która miała miejsce, którą Pan Jezus przeżywał i czytamy, że kusił go diabeł, a potem od niego odstąpił do pewnego czasu. Czyli nie na stałe, ale do pewnego czasu. I teraz przyszedł ten moment, kiedy diabeł, używając ust Piotra, zaczyna znowu kusić Pana Jezusa. Coś znowu się dzieje w ten sam sposób, że diabeł, używając człowieka już teraz, i to bliskiego tu człowieka Panu Jezusowi, próbuje go kusić. Zmiłuj się, Panie, to na Ciebie nie przyjdzie. Spróbujmy znaleźć jakieś inne wyjście z tej sytuacji. Diabeł jest mistrzem kłamstwa. On jest tym, który próbuje na wszelkie sposoby odwieźć nas od tej wąskiej drogi, od tego, co jest nienegocjowalne, tego, co jest Bożą wolą, abyśmy tylko zeszli. I stąd te słowa Pana Jezusa są takie bardzo mocne. Idź precz ode mnie, szatanie. I potem tak mówi Pan Jezus, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. My musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o dawanie komuś rad, ale także jeśli chodzi o przyjmowanie rad od kogoś. Ja wiem, że Piotr miał bardzo dobre intencje. On chciał bardzo dobrze, ale on tu nie rozumiał pewnych rzeczy. On w pewnej chwili nie potrafił odróżnić to, co jest boskie, od tego, co jest ludzkie. Bardzo ważna rzecz. Odróżnienie tego, co jest boskie, od tego, co jest ludzkie. Piotr zrobił to dobre wyznanie. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ale on nie potrafił tego jeszcze odróżnić. On nie potrafił oddzielić ziemskich sposobów tu rozwiązywania spraw od bożych sposobów. On chciał, żeby te ziemskie sposoby zdominowały te boże. I tu widzimy potrzebę. Tu widzimy ogromną potrzebę. Nie tylko poznania Pana Jezusa Chrystusa, ale widzimy potrzebę przemiany wewnętrznej w nas samych. Przemiany we mnie, przemiany w Tobie. To nie wystarczy tylko poznać Pana Jezusa. Trzeba uwierzyć w Pana Jezusa. A to uwierzenie w Pana Jezusa to jest również to wewnętrzna przemiana, która musi zajść we mnie i w Tobie. A ta przemiana to zrodzenie z Boga. To jest cud, który może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy Pan Bóg sam zainterweniuje. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. I tutaj w tym miejscu widzimy to tak bardzo mocno. Pan Jezus pokazuje potrzebę. Nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Piotr potrzebował tej wewnętrznej przemiany, tej przemiany samego siebie na obraz, na podobieństwo Pana Jezusa. I każdy człowiek tego potrzebuje. Jeśli prawdziwie chcesz uwierzyć w Pana Jezusa, to potrzebujesz nie tylko wiedzieć o Nim, ale potrzebujesz tej wewnętrznej transformacji, tej wewnętrznej przemiany. I spójrzmy teraz, że Pan Jezus kontynuuje tą rozmowę już teraz z Piotrem, ale też z innymi uczniami i pokazuje im, czym jest ta transformacja, czym jest ta przemiana w nas samych, jak ona ma wyglądać. Chcielibyśmy spojrzeć dalej na ten tekst Słowa Bożego. Wiersz 24 będę czytał teraz. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich. Znowu chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to jedno słówko, które jest na początku tego wiersza. Wtedy. Wtedy. A więc to była kontynuacja. To jest coś, czego tak bardzo chcę się uczyć stale i do czego was wszystkich tu zachęcam. Czytajmy Boże Słowo w kontekście. My bardzo często czytamy ten 24 werset, ale jak gdyby odseparowujemy go od poprzedniej historii. Pan Jezus mówił to, co jest w wersecie 24, jako nawiązanie, jako kontynuację do tego, idź precz ode mnie, szatanie, bo myślisz o tym, co Boże, a nie o tym, co ludzkie. Kiedy Pan Jezus zaczął mówić o potrzebie tej wewnętrznej przemiany, tej wewnętrznej transformacji, tego cudu, który my nazywamy nowozrodzeniem w Nowym Testamencie. I spójrzmy na ten werset 24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bardzo ważny moment. Pan Jezus pokazuje, czym jest droga za Nim. Czym jest droga za Jezusem. Spójrzmy, że tu są bardzo konkretne elementy tej drogi. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Pierwsza rzecz. Niech się zaprze samego siebie. Druga rzecz. Niech weźmie krzyż swój. I trzecia rzecz. Niech idzie za mną. Spójrzmy, że Pan Jezus ani Piotra, ani tych uczniów nie pozostawił bez odpowiedzi. On ich nie skrytykował, nie pokazał im o tym, że myślicie, co ludzkie, o tym, co ludzkie, a nie o tym, co boskie, ale poszedł dalej. Jak wygląda droga za Jezusem? My musimy to pamiętać, że droga za Jezusem ma bardzo konkretne elementy. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i idzie za mną. Tak bardzo ważne jest, abyśmy sobie zdali z tego sprawę. Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i idzie za mną. Chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć temu, co Pan Jezus właśnie powiedział. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli na życie apostoła Pawła, gdzie chciałbym dać takie bardzo praktyczne przykłady, co to znaczy zaprzeć się samego, co to znaczy wziąć swój krzyż i co to znaczy iść za Jezusem. Chcielibyśmy spojrzeć najpierw na to, co mówi nam pierwszy Kościół, czy zdarzenia pierwszego Kościoła, które się do tego odnoszą. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, rozdział 22. Przeczytam może od 7 do 10 wiersza, żebyśmy zobaczyli całą historię. Paweł w tym miejscu, będąc przed swoimi przeciwnikami, mówi im, jak on przeżył to spotkanie z Chrystusem. Chciałbym to przeczytać. 22 rozdział od 7 wersetu, Biblia Warszawska. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem, kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. I wiersz 10, i rzekłem, co mam czynić, Panie? Chciałem, żebyśmy spojrzeli właśnie na ten element zachowania apostoła Pawła, wówczas jeszcze Saula. Kiedy spotkał się z Chrystusem, jego pierwsze słowa były zadziwiające, ale chcielibyśmy się im przyjrzeć, bo one są bardzo ważne. Jak to jest dzisiaj, kiedy my dzisiaj przychodzimy do Chrystusa? Najczęściej, gdy ktoś nam mówi, aby przyjść do Chrystusa, aby przyjąć Chrystusa do swojego życia, to mówimy bardzo często, że będziesz miał same plusy, bo będziesz zdrowy, będzie ci się dobrze wiodło w przyszłości, będziesz miał życie wieczne, ale już teraz Pan Bóg będzie ci błogosławił, bylebyś tylko przyjął Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo często tak kusimy tych ludzi tym przyjęciem Chrystusa, jakby to było coś, co jest teraz tu najważniejsze dla naszego dobra, dla naszego dobrobytu, bo może tak będzie lepiej. A spójrzmy, co apostoł Paweł, co on tu powiedział wówczas Saul w 10 wersecie, rzekłem, co mam czynić, Panie? Spójrzmy, że prawidłową reakcją człowieka, który chce być z Chrystusem, jest pytanie, co mam czynić, Panie? Bardzo ważne. Kiedy Chrystus staje na twojej drodze, to twoim pytaniem powinno być, co mam czynić, Panie? Gdybyśmy sobie przypomnieli tą historię, kiedy stróż więzienny w Filipii przeżył ten szok, to on się pytał, co? On się pytał, Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Co ja ze swojej strony mam zrobić? Zaprzeć się samego siebie? Wziąć krzyż swój i naśladować mnie? Tak bardzo ważne rzeczy. A więc apostoł Paweł mówi, pyta się Pana Jezusa, co mam czynić, abym był zbawiony? Spójrzmy dalej, 20 rozdział. Inny moment z życia apostoła Pawła, gdzie on tak bardzo mocno mówi o tym. 20 rozdział, przeczytam 22, 23 werset. To jest świadectwo apostoła Pawła w zborze w Efezie, gdzie mówi wśród starszych zborów w Efezie, gdzie mówi tak, 20 rozdział, 22 werset. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym Duch Święty w każdym miejscu mnie upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Chciałem zwrócić uwagę na ten moment. I oto teraz zniewolony przez ducha. Apostoł Paweł nie boi się użyć tego stwierdzenia. Oto teraz zniewolony przez ducha. On zawierzył swoje życie Chrystusowi. On zawierzył całkowicie, że wręcz używa takiego niepopularnego wówczas, a tym bardziej dzisiaj słowa zniewolony przez ducha. Jeszcze jeden moment z życia apostoła Pawła. 22 rozdział Dziejów Apostolskich. Jedenasty werset. Przepraszam, 21 rozdział i 11 werset. Trzy wersety, znowu inna tu sytuacja z życia apostoła Pawła. I przyszedł do nas, tam był Paweł, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł, to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł, co czynicie, płacząc i rozdzierając serce swoje, ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. Ta historia jest odzwierciedleniem tego, co mówił Pan Jezus, że muszę iść do Jerozolimy, cierpieć, być zabity, a potem trzeciego dnia zmartwychwstanę. On mówił o czymś, co jest konieczne. Tutaj również czytamy, że ten prorok Agabus, tak się nazywał, miał to proroctwo odnośnie Pawła, że on będzie związany i wtedy co? I wtedy ludzie mówią, nie idź tam, to jest bez sensu, żeby tam iść. To ci się nie kalkuluje. Jak bardzo często ludzie wierzący, ja, ty, może więcej z nas, ma taki ziemski sposób myślenia. Ja tam nie pójdę, bo ja mogę cierpieć, bo mogą mnie związać. I wtedy apostoł Paweł mówi, ludzie, co wy czynicie? Ja dla Chrystusa jestem gotów się dać nie tylko związać, ale nawet śmierć ponieść. To są takie przykłady, które dałem z życia apostoła Pawła, które mówią o tym, co to znaczy zaprzeć się samego siebie i co to znaczy wziąć swój krzyż. Kiedy się zastanawiamy właśnie nad tymi pojęciami, które Pan Jezus tu wprowadził, to najlepiej jest spojrzeć do Bożego Słowa, do praktycznej aplikacji, które Boże Słowo nam pokazuje. Ale przejdźmy dalej. Co Pan Jezus jeszcze tu powiedział? On rozwinął tą myśl zaparcia się siebie, wzięcia krzyża, albo czasami no można tak powiedzieć, bycia w cieniu krzyża i pójścia za nim. Wiersz 25 mówi tak, bo kto by chciał utracić życie swoje, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Chciałbym się również nad tą myślą zastanowić. Kiedy patrzymy na te wersety 25 i 26, w zależności od tego, jakie kto ma tłumaczenie, są pewne różnice w tłumaczeniach, w różnych przekładach. W niektórych przekładach jest tak, jak ja tutaj czytam w Biblii Warszawskiej, jest mowa o życiu, a w innych przekładach, chyba w Poznańskim chyba jest tak, kto by chciał duszę swoją zachować. W niektórych przekładach jest życie, a w niektórych przekładach jest dusza. W oryginale jest psyche, to jest dusza albo życie. I różni tłumacze Biblii to przekładają albo na życie, albo na duszę. Ale chciałem powiedzieć, że w tej historii, w tej sytuacji ta dusza jest w zasadzie równoznaczna z tym naszym doczesnym życiem. Kto by chciał życie doczesne zachować, albo duszę zachować, jak jest w innych tu przekładach, straci. A kto by stracił duszę moją, dla mnie zachowa je. I to jest ta myśl, którą Pan Jezus tutaj tak głośno wypowiedział, tak głośno ta wypowiedź wybrzmiała. Kto by utracił duszę swoją dla Chrystusa, odzyska ją. A kto by chciał zachować duszę swoją dla siebie, straci ją. Kiedy patrzymy na to sformułowanie, to możemy sobie różnie o tym myśleć. Różnie możemy sobie o tym myśleć. Ale to, co jest kwintesencją tego stwierdzenia, to jest los mojej i twojej duszy. Los mojego i twojego życia. Mojej i twojej duszy. Tu Pan Jezus kładzie na szale właśnie los duszy człowieka. Ta dusza może różnie skończyć. I o tym tu Pan Jezus jak gdyby bez ogródek mówi. Dusza może różnie skończyć. Tutaj mamy takie stwierdzenie, które mówi Pan Jezus, a kto by na duszy swojej poniósł stratę? Co to znaczy stracić coś na swojej duszy? Chcemy się przyjrzeć temu, dlatego że w tym króciutkim fragmencie Pan Jezus jak gdyby kontrastuje naszą duszę i świat, przeżywanie świata. Jakby te dwie rzeczy są no niejako w kontraście. Chciałbym, żebyśmy się temu bliżej przyjrzeli. Albowiem co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Pan Jezus tak bardzo mocno stawia teraz to na szali wag. Nasza dusza, świat i to, co będzie potem. Jakbyśmy się chcieli temu bliżej przyjrzeć, w zasadzie, ponieważ większość z nas idzie za Chrystusem, to wiemy, co to jest świat. Mamy zrozumienie, co Biblia rozumie, używając słowo świat. To jest bogactwo, to jest chwała, to jest władza. To są rzeczy, które nie są nam obce, bo stykamy się z nimi na co dzień i również one w jakiś sposób usiłują nas infiltrować. Chciałbym wrócić na chwilkę z powrotem do tej sytuacji, kiedy Pan Jezus Chrystus był kuszony przez diabła. Czytałem ostatni wiersz tego kuszenia, kiedy diabeł odstąpił od Pana Jezusa i nie kusił go przez pewien czas, ale w tym czasie jak go kusił, chciałbym to przeczytać, bo to nam najlepiej zobrazuje świat i naszą duszę. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, przeczytam od 5 wiersza, to jest takie jak gdyby drugie kuszenie Pana Jezusa, tak często to nazywamy i tutaj czytamy tak. I wyprowadził go diabeł na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. A więc tutaj mamy taki obraz świata. chwała świata, władza świata, te wszystkie przyjemności. I diabeł pokazuje to Panu Jezowi, no i mówi, popatrz, popatrz, jakie to jest wielkie i wspaniałe. To jest moje. I ja to daję komu chcę. To jest coś, o czym Pan Jezus mówi, mówiąc o świecie do swoich uczniów. Choćbyś cały świat pozyskał. I to samo diabeł pokazywał Panu Jezusowi. Popatrz, to jest ten świat. To są te wszystkie przyjemności, ta władza, ta chwała. Ja ją mam i daję ją komu chcę. I teraz spójrzmy na wiersz 7, który brzmi tak. Jeśli więc Ty, Jezu, oddasz mi pokłon, cała ona Twoja będzie. A więc to jest ten świat, o którym mówi tu Pan Jezus. Ten świat może być Twój, może być mój, jeśli oddajesz pokłon szatanowi. Jeśli Twoja dusza jest tak ściśle związana z tym światem, z przyjemnościami tego świata, z władzą tego świata, z chwałą tego świata. Widzimy, jak bardzo mocno to Pan Jezus przeciwstawia. Los mojej duszy i umiłowanie świata. On mówi jedno albo drugie. A czemu tak Pan Jezus mówi, że jedno albo drugie? Spójrzmy na wiersz 27, gdzie mamy tak napisane w naszej historii, w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Pan Jezus Chrystus w tym miejscu przypomina nam to, o czym ludzie nie chcą wiedzieć, czego nie chcą sobie przypominać, że przyjdzie taki moment, że Pan Jezus powróci i będzie sąd. Będzie sąd nad każdym tu człowiekiem, nad uczynkami każdego człowieka i wtedy się okaże, co będzie z Twoją duszą. Ale już dzisiaj tak mówi Pan Jezus, jeśli stracisz swoją duszę dla mnie, jeśli zaprzesz się samego siebie, weźmiesz krzyż mój i pójdziesz za mną, wówczas nie musisz się bać tego sądu. Dlatego, że wtedy będziesz z Chrystusem. Właśnie ten wiersz 27 nam pokazuje ten końcowy owoc Twoich działań dzisiaj. Czy Ty dzisiaj zawierzyłeś się Chrystusowi, czy nie? Przyjdzie ten dzień, kiedy Pan Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, przyjdzie w swojej chwale i dokona sądu. I wtedy będzie już za późno. Ale dzisiaj jest ten czas, dzisiaj jest ten bardzo ważny moment, dlatego chciałbym teraz już to zacząć podsumowywać. Pamiętajmy, co to znaczy oddanie się Panu Jezusowi. Co to znaczy, kto uwierzy. Co to tak naprawdę znaczy, kto uwierzy? To nie jest tylko poznanie intelektualne. To nie jest tylko to, nawet, że my przyjmiemy to do swojego serca. Ale to jest kwestia narodzenia się na nowo. Zaczęcia i za Chrystusem. Zaparcie się samego siebie, wzięcie krzyża i podążanie za Jezusem. To jest utrata duszy dla Chrystusa. Tak mówi sam Pan Jezus Chrystus. Jeśli pójdziesz za mną, zaprzesz się samego siebie, powierzysz Jezusowi swoją duszę, to jest bardzo ważne. Bo w tym momencie, kiedy ty to zrobisz, bądź też już to zrobiłeś, to znaczy wtedy mówisz, przyznajesz się do swojej grzeszności, ale też przyznajesz się do tego, do tej niemożności, że nie potrafisz sam wyzwolić swojej duszy własnymi siłami. Że świat w tym ci nie pomoże. I to jest tak bardzo ważny moment. Jeśli ktoś to zrobi, wówczas Jezus oczyści cię. Oczyści cię swoją świętą krwią, a ta ofiara, którą złożył na krzyżu, stanie się dla ciebie wartościowa, bezcenna i w ten sposób zaczniesz życie z Chrystusem. Zaczęcie życia z Chrystusem to nie jest tylko to wyznanie, ale to jest to są te praktyczne rzeczy, które zaczniesz robić. W ten sposób zaczynamy iść za Jezusem. Idziemy w cieniu Jego krzyża. Weźmie krzyż swój. Ja tu celowo używam takiego sformułowania w cieniu krzyża. To znaczy wtedy krzyż jest tu nade mną, a ja jestem tylko w Jego cieniu. To już nie jestem ja, ale to jest Chrystus we mnie. I to jest tak bardzo ważne. To jest to zrodzenie z Boga i to jest to życie z Chrystusem. I teraz chciałbym zadać ci to pytanie. W którym miejscu swojego życia dzisiaj jesteś? Ja myślę, że ta historia z życia Pana Jezusa i uczniów pokazuje nam coś bardzo ważnego, bo ona nam pokazuje, w jakim punkcie Twojego życia, swojego życia my jesteśmy. Czy jesteś tak jak Piotr, który złożył to dobre wyznanie, ale potem chciał iść własną drogą i mówił: Mistrzu, nie przyjdzie to na Ciebie. To, co Piotr zrobił, ja może jeszcze to przeczytam, to jest zapisane w liście do Hebrajczyków w 13 wierszu, w 13 rozdziale i 13 wierszu, gdzie autor tego listu mówi tak: wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Wyjdźmy do Chrystusa poza obóz, znosząc Jego pohańbienie. Piotr tego nie chciał zrobić. On złożył to dobre wyznanie, ale już nie chciał być w tym pohańbieniu z Chrystusem. On już nie chciał tego, co Chrystus dalej. On chciał żyć własnym życiem, własnymi myślami. A może właśnie dzisiaj? No zobaczyłeś, że tylko zawierzenie Chrystusowi da Ci to nowe życie. Da Ci ten jedyny właściwy początek, o którym mówi Jezus. Ten początek życia z Chrystusem. Może właśnie dzisiaj, no to zobaczyłeś na przykładzie tego, co mówił Pan Jezus Chrystus. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. I wreszcie trzecia możliwość. A może przestałeś już iść w cieniu krzyża? Może przestałeś już iść w tym cieniu za Jezusem i powracasz do swoich starych rzeczy, do swoich starych dróg? Dziś jest czas na powrót. Dziś jest czas na powrót, oby nie było za późno. Kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. To jest tak bardzo ważne. Utracenie życia dla Jezusa to jest to uwierzenie. Jeśli to zrobiłeś, to następnym krokiem, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, jest to, aby dać się ochrzcić i będziesz zbawiony. Niech Bóg da łaski, aby to słowo było żywe w naszych sercach i umysłach. Amen.